Faktualności jak dnia. Witamy bardzo serdecznie panią redaktor Małgorzatę Gol z naszego dziennika. Witam, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani redaktor, chciałem zapytać o sprawę PZU, może i trochę szerzej, bo przede wszystkim pierwsza sprawa, dlaczego został odwołany pan Cezary Stypułkowski ze stanowiska prezesa PZU?
W piątek doszło do tego odwołania i było to wydarzenie, które na tutaj w kręgach politycznych i gospodarczych zrobiło duże wrażenie. Mianowicie pan prezes Cezary Stypułkowski był postacią nie lada w środowisku polityczno-gospodarczym. Był to człowiek, który objął prezesurę PZU w 2003 roku po słynnym konflikcie między Pałacem a Millerem. Wtedy był prezydentem Aleksander Kwaśniewski i tutaj ścierały się na scenie politycznej te dwa skrzydła pałacowe, skrzydło Kwaśniewskiego, bardziej liberalne i to bardziej zachowawcze skrzydło Millera. I Cezary Stypułkowski był człowiekiem Kwaśniewskiego, był człowiekiem należącym do tak zwanego klubu krakowskiego przedmieścia, o którym pan Wieczerzak zeznawał przed komisją śledczą. Był człowiekiem o licznych powiązaniach w tym świecie liberalnej gospodarki, w środowiskach takiej, powiedziałabym, nomenklatury gospodarczej w naszym kraju, która przez całe lata prowadziła tutaj prywatyzację najważniejszych instytucji finansowych, bo właśnie pan Cezary Stypułkowski, wcześniej prezes Banku Handlowego, przeprowadzał, uczestniczył i zamknął prywatyzację Banku Handlowego, bardzo ważnej instytucji finansowej polskiej, która została przejęta przez Amerykanów. Także była to postać bardzo znacząca, a po owym konflikcie między Pałacem a Millerem, Miller, jak wiadomo, przegrał, było to stronnictwo skompromitowane, co nie znaczy, że druga strona była lepsza, niemniej ta druga zwyciężyła i pan Cezary Stypułkowski osiadł na stanowisku prezesa największego polskiego ubezpieczyciela, spółki, która ma niezliczoną ilość pieniędzy ubezpieczonych, obraca tymi pieniędzmi, zleca zamówienia firmom zewnętrznym, zleca reklamy, po prostu przynosi oczywiście pewne zyski, dywidendę do Skarbu Państwa. Jest to ogromne imperium zatrudniające ogromną ilość ludzi, także są to również stanowiska pracy. No i wpływ na tą firmę uzyskało środowisko lobby byłego prezydenta Kwaśniewskiego. I mimo zwycięstwa w wyborach PiS oraz stworzenia koalicji tej prawicowo-ludowo-narodowej, ta zmiana na stanowisku prezesa PZU ciągle nie następowała. Ciągle nie następowała, a nie chodzi tu tylko o personalia, chodzi tutaj o konkretne zarzuty, które były przeciwko panu Stypułkowskiemu. Ja rozmawiałam z posłem Zygmuntem Żodakiem, który bardzo uważnie jako parlamentarzysta śledził od początku pracę komisji śledczej oraz w ogóle wszystko to, co działo się w PZU przez ubiegłe lata i on postawił Stypułkowskiemu cztery główne zarzuty, mianowicie powiedział tak, że po pierwsze odwołanie prezesa Stypułkowskiego było konieczne dlatego, że pan ten dążył do ugody z Eureko, drugim akcjonariuszem PZU, z firmą Eureko, która ma w tej chwili 33% akcji PZU, a chciałaby uzyskać większość akcji, czyli przejąć jakby PZU od Skarbu Państwa, przejąć tutaj wpływy. On dążył do ugody z Eureko na forum międzynarodowym w drodze arbitrażu międzynarodowego, a także przed sądem polskim i skutkiem tego byłaby utrata Skarbu Państwa kontroli nad PZU. Drugim zarzutem stawianym Stypułkowskiemu było to, iż zarządzając PZU miał ulokować około 30 milionów dolarów w firmę na Ukrainie, z firmkę taką niewielką i niezbyt silną kapitałowo SkyWest, która pozostaje w orbicie wpływów ukraińskich oligarchów polityczno-finansowych. Tam mówiło się o związkach z Kuczmą. Nie jestem oczywiście w stanie sprawdzić tego dokładnie, ale w tej sprawie jest interpelacja posła Wrzodaka i tutaj opieram się na jej treści. Więc tutaj pieniądze jakby PZU poszły w dosyć niejasny interes finansowy. Po trzecie, również opierając się na interpelacji złożonej do marszałka Sejmu, pan poseł Wrzodak zarzuca panu prezesowi, byłemu prezesowi Stypułkowskiemu, że chcąc ratować swoją pozycję w PZU, sztucznie zawyżył zysk firmy. Według ostatnich danych zysk całej grupy PZU miał wynieść około 3 miliardów złotych, to są gigantyczne pieniądze. I rzecz w tym, że tutaj specjaliści oceniają, że to zostało dokonane w sposób sztuczny poprzez rozwiązanie rezerw, skrócenie lokat długoterminowych jednostronne, a więc takie poczynania, które powodują, że wprawdzie zwiększa się zysk, można więcej pieniędzy przekazać na zyski, ale maleje przy tym wartość firmy, ponieważ wartość firmy ubezpieczeniowej ocenia się między innymi przez ilość i termin lokat ubezpieczeniowych w niej składanych, bo ubezpieczenia długoterminowe są oczywiście, stanowią o pewnej wartości firmy, oznaczają stały przypływ składek, prawda? Więc ta sztuczność zawyżenia tutaj wyniku finansowego jest kolejnym powodem. I czwartym wreszcie, według posła Wrzodaka, powodem jest taka pewna rozrzutność prezesa w wydawaniu pewnych funduszy firmy na finansowanie umów z zewnętrznymi firmami. Oczywiście w takich umowach samych w sobie nie ma nic złego, bo duża firma państwowa musi zlecać pewne zadania na zewnątrz, czy reklamowe, czy inne. Niemniej tutaj w ocenie posła te zlecenia były zbyt kosztowne, były, można powiedzieć, rozrzutne. Także inni obserwatorzy dodają do tej listy jeszcze inne powody odwołania, mianowicie myśmy pisali o tym w naszym dzienniku, chodzi o opracowanie koncepcji tak zwanego nowego ładu korporacyjnego w PZU, która, nie wchodząc w szczegóły, prowadziła do tego, że właśnie mniejszościowy akcjonariusz Eureko miałby możliwość, zagroziłby wpływom Skarbu Państwa w PZU. To jest zbyt długa sprawa, żeby omawiać to szczegółowo, ale myśmy o tym pisali, informowali, że ten nowy ład jest tak sprytnie opracowany, że umożliwiłby pewne tam zmiany jakościowe, własnościowe w tej firmie.
Panie redaktor, a czy tylko w tym momencie właśnie chodzi o to, kto będzie po prezesie Stypułkowskim na stanowisku, czy o coś jeszcze? Bo teraz, czy to nazwisko?
No więc
czy inne, prawda?
Właśnie nie, bo to są zarzuty. Oczywiście prezes odszedł, ale przyjdzie na to miejsce jakaś nowa osoba. Są spekulacje, kto. Mówiło się o prezesie Mechu, mówiło się o panu Włodzimierzu Soińskim. Także tutaj,
kto inny ma szans, prawda, na to, żeby był tym prezesem? Jakie są szanse tych ludzi?
Natomiast właśnie istota sprawy polega na tym, że powinien to być człowiek, który odzyska PZU dla Skarbu Państwa. Ponieważ nie zapominajmy, że Skarb Państwa ma w tej chwili 50% akcji w PZU. Eureko ma 33% akcji. Na arenie międzynarodowej nie zakończony jest, w pierwszym etapie zakończony, ale toczą się nadal sprawy związane z arbitrażem, gdzie Eureko domaga się sprzedaży dalszych 21% akcji PZU na rzecz swojej firmy na mocy aneksu podpisanego przez panią byłą minister skarbu Aldonę Kamelę-Sowińską, która notabene za to przed Trybunałem Stanu ma stanąć, tak wnioskowała komisja śledcza. I jakby tutaj Eureko cały czas atakuje i próbuje tą firmę przejąć od Skarbu Państwa. Tymczasem my wiemy, i komisja śledcza to ustaliła, że cała prywatyzacja PZU odbywała się w sposób jaskrawo naruszający prawo polskie i powinna być, taki jest wniosek komisji, po prostu podana do sądu, gdzie sąd stwierdziłby, że jest to umowa nieważna z mocy prawa, bezprawna. I wtedy właśnie interesy Skarbu Państwa nie byłyby zagrożone, wtedy tej sprawiedliwości stałoby się zadość. Co zaś do arbitrażu, to znawcy problemu twierdzą, że po prostu ten arbitraż był, zgoda nasza na arbitraż poprzednich władz, poprzedniego rządu, pana Sochy, pana premiera Belki, była po prostu elementem współpracy z Eureko, to znaczy ten arbitraż nie powinien w ogóle dojść do skutku, ponieważ nie ma podstaw prawnych do jego przeprowadzenia. Ta sprawa nie zasługiwała na arbitraż międzynarodowy. Tymczasem polska strona się zgodziła, ponieważ zdaniem tutaj wielu osób może to nasuwać skojarzenia, że jakby część polskich elit politycznych chciała tej prywatyzacji, chciała ją dokończyć i chciała współpracować z firmą Eureko nad przejęciem przez zagranicznego kontrahenta polskiej firmy. Także to jest jakaś taki interes jakby wbrew interesom Polski, interes z zagranicznym inwestorem. I tę sprawę trzeba przeciąć. Jeszcze dzisiaj w Radzie Nadzorczej na przykład PZU jest 7 osób. Z tego 3 osoby są powołane przez Eureko, 3 przez Skarb Państwa i jedna reprezentuje dawny Big Bank Gdański. Już dawno Big Bank Gdański sprzedał swoje akcje jako Bank Millennium już na rzecz Eureko. A więc ta osoba jakby de facto reprezentuje w tej chwili Eureko w Radzie Nadzorczej. Więc widzimy, że w Radzie Nadzorczej ma przewagę firma Eureko, chociaż Skarb Państwa ma 50% akcji, a Eureko tylko 33%. Więc jakie tutaj mogą zapadać
decyzje? Tutaj chodziłoby właśnie o to odzyskanie, i jeżeli chodzi o własność
oczywiście
państwa, i też jeżeli chodzi o tych, którzy sprawują bardzo ważne funkcje, prawda, dosyć strategiczne stanowiska w
oczywiście
PZU.
Właśnie tutaj wspomnieć warto, że za panem prezesem Stypułkowskim, byłym prezesem do PZU, przyszedł tak zwany desant z Banku Handlowego. To była grupa ludzi, którzy z nim razem w Banku Handlowym przeszli prywatyzację tego banku i bardzo tam mocno byli w to zaangażowani, a dziś piastują bardzo wysokie, najważniejsze funkcje w PZU. Chodzi między innymi o pana Stefana Kawalca, dyrektora do spraw strategicznych PZU, także pana Piotra Kowalczewskiego, wiceprezesa firmy, który notabene ma proces karny w związku ze sprawą PZU Życie, ale to już jest osobna sprawa. Pana Witolda Walkowiaka, który odpowiada za finanse PZU z ramienia Eureko, ale też jest tutaj z tej grupy właśnie. To są osoby, które jakby tworzyły ten korpus firmy, korpus zarządzający, który, no nie ukrywajmy to, po prostu można odnieść wrażenie, że bardziej pilnował w PZU interesów Eureko niż interesów Skarbu Państwa. I to jest chyba istota sprawy, żeby w tym miejscu znaleźli się ludzie, którzy potrafią przywrócić wpływ Skarbu Państwa na PZU i postawić tą firmę na nogi bez umniejszania jej wartości i przez zamknięcie możliwości jakiegoś drenażu ją przez mniejszościowego akcjonariusza.
Dziękuję. Czyli tutaj możemy spodziewać się dosyć jeszcze, nie wiem, czy dosyć dużych starć, czy trudności, prawda, jeżeli chodzi o PZU.
Tak. Tutaj o tej firmie w takim wywiadzie, to może nie jest dla nas autorytet, ale pan Mariusz Łapiński takiego uczynił wywiadu, a on zna to przecież otoczenie pałacu, więc dlatego go wspominam. Więc on w jednym z wywiadów powiedział, że kontrola nad PZU to jest kontrola nad sektorem finansowym w Polsce i dlatego to środowisko pałacu prezydenta Kwaśniewskiego w połączeniu z częścią AWS-u chciało jakby tę kontrolę nad rynkami finansowymi przejąć. I stąd ta cała prywatyzacja dokonana wbrew prawu. I dzisiaj również obsada prezesa PZU może wywołać pewne tarcia, nawet w łonie nie tylko PiS-u, gdzie są takie skrzydła bardziej zbliżone do prezesa premiera Marcinkiewicza, bardziej zbliżone do Kaczyńskich. Tam są pewne niuanse, różnice, oni współpracują, ale są pewne tarcia. Ale również w łonie koalicji rządowej może być tutaj presja, żeby uzyskać jakiś wpływ na tą obsadę, bo nie oszukujmy się, jest to firma bardzo znacząca, strategiczna w gospodarce państwowej i kontrolowanie jej jest elementem władzy politycznej. Po prostu tak to jest w tej gospodarce.
Pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Też życzę dobrego popołudnia.
Ja również serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem w aktualnościach dnia była pani redaktor Małgorzata Gos z naszego dziennika.